Chciałem teraz bardzo serdecznie powitać naszych wszystkich czuwających. Jesteśmy w 5 miejscach w Polsce dzisiaj. Witamy Was serdecznie z Krakowa. Przed przerwą byliśmy z Wrocławia. Równocześnie oprócz Wrocławia i Krakowia czuwa z nami Rybnik, Sosnowiec i Warszawa. Także w tych 5 miejscach w Polsce stajemy dziś w wyłomie. Stajemy dziś po to, by otoczyć opieką, ochroną tych, których Pan Bóg nam powierza. I teraz po pierwszej części, w której biskup Andrzej Siemieniewski mówił na temat zakorzenienia w Chrystusie, na temat tego, co znaczy być zakorzenionym, co znaczy mieć korzenie w Chrystusie, myślę, że słyszeliśmy to słowo i w jaki sposób ono w nas pracowało i rezonowało. Teraz będziemy chcieli sobie troszkę bardziej popatrzeć na to, w jaki sposób to przekłada się na praktykę naszego życia, na praktykę naszego męskiego życia. Coś mi nie... O, już działa. Hasło dzisiejszego czuwania: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Czym to dla nas jest w praktyce? Czym dla nas w praktyce jest to, że to już nie ja żyję, ale Chrystus we mnie żyje? Czy to znaczy, że życie Jezusa niejako zamieniło moje życie, że to już nie jestem faktycznie ja? Czy to znaczy tyle, że po prostu życie Jezusa we mnie jest obecne i mnie prowadzi i utwierdza? Gdy popatrzymy na Jezusa, w Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale możemy przeczytać takie słowa: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachował szabatu, ale nadto Boga nazwał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego nie czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. I jak popatrzymy w ten sposób, że Jezus, który jest Bogiem, Jezus, który jest jednym z trzech osób boskich, Jezus, trójjedyny Bóg, Jezus jako osoba Trójcy Świętej, mówi: ja nie mógłbym nic uczynić sam od siebie, gdybym nie widział Ojca czyniącego. Z nami. Co my jesteśmy w stanie zrobić sami od siebie? Co my możemy zrobić sami swoją mocą i swoim staraniem? Dlatego my tym bardziej potrzebujemy zakorzenienia w Bogu, zakorzenienia w Chrystusie. I tak jak Ojciec jest głową dla Chrystusa, jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan, tak samo Chrystus jest dla nas głową. I my potrzebujemy widzieć, co Bóg czyni, i wchodzić w ten plan dla nas. Wchodzić w to, co Bóg przygotował, abyśmy mogli czynić, i dokonywać dokładnie tego, co Bóg dla nas zaplanował i przygotował. I jeżeli żyję w planie Ojca, to Jezus żyje we mnie, a ja jestem w Jego planie i pełnię Jego wolę. I to nie jest coś, co ogranicza moją wolność. Wręcz przeciwnie. To dopiero to pozwala mi doświadczyć pełnej wolności. Dlatego, że jeśli Syn uczyni nas wolnymi, wtedy jesteśmy rzeczywiście wolni. To jest prawdziwa wolność, której możemy doświadczać jako mężczyźni. Na dzisiaj w liturgii mamy takie bardzo niesamowite słowo. To jest z listu do Rzymian z 12 rozdziału, wersety od 9 do 16. Święty Paweł pisze tak: miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co jest pokorne. I tak popatrzyłem sobie na tą listę, popatrzyłem sobie na to, jak na litanię. Jak na litanię, w której Bóg mówi nam, pokazuje nam, jakie powinno być nasze życie w Chrystusie. I gdybyśmy tak popatrzyli sobie punkt po punkcie, to jest swoista mapa naszego życia, swoista mapa naszego chrześcijaństwa. I pierwszym z tych punktów jest: miłość niech będzie bez obłudy. Miłość bez obłudy to znaczy taka miłość, w której nie ma przestrzeni na żaden fałsz. To jest taka miłość, w której ja niczego nie udaję, w której ja jestem bardzo autentyczny, jestem bardzo prawdziwy, jestem bardzo naturalny w tym, co i w jaki sposób czynię. W związku z tym Bóg oczekuje, że będziemy prawdziwi w tym, jak będziemy postępować, jak będziemy stawać wobec braci i wobec innych, wobec tych, których Pan Bóg nam powierza. Drugi z tych punktów. Miejcie wstręt do złego, a podążajcie za dobrem. Jak sobie popatrzyłem na to, to pomyślałem sobie, że wstręt to jest coś wręcz przeciwnego do tolerowania. A myślę, że bardzo łatwo jest mi w praktyce tolerować to, co jest złe. Zgadzać się na to, co nie jest do końca takie, jak być powinno. I myślę sobie, że w tym słowie Paweł mówi tyle: brzydź się tym, co jest złe, ale w to miejsce bierz to, co jest dobre. Tu nie ma miejsca na pustkę, tu nie ma miejsca na jakąś taką dziurę, ponieważ w miejsce tego zła, którym mam się brzydzić, które mam odrzucać, powinienem wprowadzać dobro i podążać za dobrem. Kolejny punkt. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W naszej miłości względem naszych braci, względem naszych sióstr, względem tych, których Pan Bóg nam daje, powinniśmy być życzliwi. Powinniśmy być dobrze nastawieni. Powinniśmy okazywać dobro, okazywać życzliwość, poszukiwać dobra innych, poszukiwać dobra tych, których Pan Bóg nam powierza. W kolejnym punkcie jest powiedziane jeszcze więcej. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. To jest z kolei taka postawa, w której ja biegnę naprzeciw. Biegnę i chcę wyprzedzić w okazywaniu czci innych. To nie jest tak, że ja czekam, aż ktoś okaże cześć mi, po to, żeby później mu ją oddać. Ale to ja biorę inicjatywę i biegnę. Biegnę, poszukuję tej okazji, poszukuję tego miejsca, po to, żeby kogoś uszanować. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Gorliwość jest nam w jakiś sposób tutaj zadana. To jest rola, którą mamy spełnić. Mamy być gorliwi, czyli mamy płonąć, mamy być gorący wobec Pana. W naszej gorliwości. I mamy dbać o to, by ta gorliwość w nas nie gasła, by nie była przytłumiona, by nie była w żaden sposób przygłuszona. W związku z tym to jest zadanie, aby troszczyć się o tą naszą gorliwość, żeby ona nie wystygła. Bądźcie płomiennego ducha. Niech duch wasz gorze, niech duch wasz płonie, niech duch wasz będzie pełen żaru. To jest połączone z tą gorliwością. Dbajmy o ten żar, który Bóg w nas składa. Dbajmy o to, co Bóg nam daje, po to, by nasza gorliwość, by nasz żar trwał i wzrastał. Pełnijcie służbę Panu. Niech nasze postępowanie, niech nasze życie, niech to, co i jak czynimy, będzie ukierunkowane na oddanie czci Bogu. Niech będzie ukierunkowane na to, by nasza służba i nasze postępowanie chwaliło i wywyższało Boga. Bardzo często zapominamy o tym, że czy jemy, czy pijemy, czy pracujemy, czy śpimy, wszystko to czynimy na chwałę Boga. Nie przed ludźmi, by się ludziom podobać, ale na chwałę Boga, który sam nas stworzył i który sam uzdalnia nas do tego, byśmy mogli innym służyć. Weselcie się nadzieją. A to jest takie przykazanie radości. To jest przykazanie radości, w której Bóg mówi, że mamy się cieszyć z tego, że nasze życie jest pełne nadziei. Nadziei tego, co Bóg nam zapowiedział. Dlatego, że nasza wiara to przede wszystkim wiara w Boże obietnice. Wiara w to, że Bóg jest wierny i Bóg jest sprawiedliwy. Że Bóg jest miłosierny i łaskawy. To, czego dotykaliśmy w tym psalmie przedtem. Bóg jest łaskawy i Bóg jest wierny. I to jest podstawą naszej nadziei. W związku z tym możemy się cieszyć tą nadzieją. Cieszyć się tą nadzieją, że Bóg jest wierny i Jego zapowiedzi, Jego zamiary wobec nas niechybnie się wykonają, niechybnie się wypełnią. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Ucisk to jest coś, przez co jesteśmy doświadczani. Ucisk to jest coś, czego doświadczamy od innych, którzy chcą w jakiś sposób nas przygnieść, przytłoczyć, osłabić. I Paweł zachęca nas do tego, byśmy byli wytrwali w ucisku i byśmy się nie zniechęcali. To jest postawa Hioba, który w czasie, kiedy naprawdę przechodził ciężkie doświadczenia, potrafił stanąć i powiedzieć, choćby mnie zabił Wszechmocny, ja wytrwam. Ja wytrwam i to jest moja decyzja. W modlitwie bądźcie wytrwali. Nie wiem, jak u was jest, ale ja widzę, że mi jest bardzo łatwo rezygnować z modlitwy. Bardzo łatwo jest mi powiedzieć, już się tyle modliłem, przecież Pan Bóg już słyszał moją modlitwę, Pan Bóg już wie, czego potrzebuję, dlaczego mam się jeszcze modlić. A z jakichś powodów Jezus pochwalił tą natarczywą, natrętną wdowę, która naprzykrzała się sędziemu. Także on wziął ją w obronę nie ze względu na jego dobroć, ale ze względu na to, że ona trwała wytrwale w prośbie. I myślę sobie, że to jest właśnie taki obraz wytrwałości w modlitwie. Wytrwałości i takiego zawracaniu Bogu głowy, żeby On naprawdę widział, że nam na tym zależy. Kolejny punkt. Zaradzajcie potrzebom świętych. I to jest pewne takie zadanie, w którym Paweł zachęca nas do tego, byśmy patrzyli na potrzeby tych, którzy są w Kościele, tych, którzy są w potrzebie. Byśmy widzieli ludzi potrzebujących, ale też byśmy widzieli potrzeby tych, którzy służą Panu. Potrzeby tych, którzy pracują w Kościele, potrzeby tych, którzy posługują, potrzeby tych, którzy tak naprawdę żyją z posługi. Kolejny z punktów. Przestrzegajcie gościnności. Przestrzegajcie gościnności. A kiedy sobie o tym pomyślałem, to pomyślałem sobie, że z gościnnością to jest tak, że tak naprawdę nie wiemy, kogo przyjmujemy pod dach. Nie wiemy, kogo przyjmujemy i możemy przyjmować aniołów Bożych. Możemy przyjmować i bardzo często przyjmujemy tych, w których mieszka Bóg. Tych, w których żyje Bóg. A Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. W związku z tym, okazując gościnność, okazujemy ją przede wszystkim Bogu. Przede wszystkim Jezusowi. Kolejny punkt, to jest bardzo trudny punkt. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie tych, którzy wcale nie życzą wam dobrze. Błogosławcie tych, którzy was uciskają. Błogosławcie tych, którzy życzą wam źle. Którzy chcą waszej klęski, waszego upadku, waszej porażki. Słowo Boże mówi wyraźnie, błogosławcie im. Ale jak ja mam błogosławić temu, który chce mojego zła? Ale myślę sobie, że jeżeli będę wierny w błogosławieniu tym, którzy pragną mojego zła, to moje błogosławieństwo będzie do mnie wracać. To błogosławieństwo będzie dokonywać przemiany w nich i będzie do mnie wracać. Kolejny punkt. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest związane z tym poprzednim punktem. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Czyli szukajcie tego, co podnosi, a nie tego, co poniża. Ponieważ słowo ma moc. Słowo ma moc i wtedy, kiedy wypowiadamy błogosławieństwo, to błogosławieństwo daje wzrost. A wtedy, kiedy złorzeczymy, kiedy przeklinamy, to przekleństwo ma też moc. Ma moc niszczenia, ma moc rujnowania. Dlatego musimy naprawdę postawić straż przed naszym językiem, aby nie wychodziła z niego żadna mowa szkodliwa, ale tylko budująca. Tylko budująca. Kolejny punkt. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. To jest zachęta do tego, byśmy byli blisko ludzi, którzy przeżywają różne doświadczenia. Byśmy byli blisko tych, którzy zarówno przeżywają dobre chwile, sukcesy, jakieś bardzo pozytywne doświadczenia, żebyśmy umieli razem z nimi się cieszyć, ale też byśmy umieli być z tymi, którym jest trudno. Byśmy umieli być z tymi, którzy naprawdę doświadczają trudu. Myślę sobie, że często mamy taką postawę, w której mówimy, a jemu się udało. I rodzi się w nas zazdrość. Albo, a ten to ma za swoje. Ja byłem mądrzejszy, więc mam lepiej, nie? Więc myślę sobie, niezależnie od tego, jakie są przyczyny, czy radości, czy smutku, Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy byli w tym, z tymi osobami, którzy są obok. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. To jest kolejny punkt. I to jest takie dopełnienie tego poprzedniego punktu. To jest takie zadanie afirmacji, podnoszenia tych, którzy są obok nas. Wchodzenia w ich świat i podnoszenia ich. Podnoszenia ich zarówno w trudzie, jak i w bólu, ale też i towarzyszenia im w radościach. I ostatni z punktów. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co jest pokorne. Bardzo łatwo pielęgnować w sobie pychę. Bardzo łatwo poszukiwać wielkości, poszukiwać próżnej chwały. Natomiast Bóg zaprasza nas do pokory. Zaprasza nas do pokory. Pokora to jest postawa, w której ja pozwalam Bogu, aby to On wzrósł we mnie. To jest postawa Jana Chrzciciela, który mówi, potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał. Mówi o Chrystusie. Potrzeba, aby Jezus wyrósł we mnie, aby moje ego było pomniejszone. Kolejnym takim etapem, który chciałem poruszyć, to jest nasze wezwanie do przemiany świata, który nas otacza. I niedawno na jednym z naszych spotkań padło pytanie, czy jako chrześcijanin jestem odpowiedzialny za politykę? Czy jako chrześcijanin jestem odpowiedzialny za otaczający nas świat? I pojawił się taki argument, w którym było powiedziane, że właściwie nigdzie w Ewangelii nie ma zachęty do tego, żeby się w politykę angażować, wręcz przeciwnie. Ale to, co mnie bardzo dotknęło, to słowo z Dziejów Apostolskich, gdzie Jezus przed wniebowstąpieniem mówi, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Myślę sobie, że taką esencją naszego zaangażowania w świecie to jest właśnie świadectwo Jezusa. To jest właśnie bycie świadkiem w tych przestrzeniach, w których jestem. Myślę sobie, że z tego słowa wynikają takie etapy naszej odpowiedzialności. Pierwszym z tych etapów jest odpowiedzialność za Jerozolimę, czyli za własny dom, czyli za to miejsce, w którym żyję, za to miejsce, w którym mieszkam ja, w którym mieszka moja rodzina. To jest odpowiedzialność za własny dom, za własną żonę, za własne dzieci, za tych, których Pan Bóg przede wszystkim powierzył mojej pieczy. Drugim etapem tej odpowiedzialności to jest Judea, czyli własny kraj. Ten kraj, w którym żyję. To społeczeństwo, w którym mieszkam. To moi sąsiedzi. To moi współpracownicy w pracy. to moi bracia w Kościele, to te przestrzenie, w których poruszam się, w których jestem na co dzień i te przestrzenie, które swoją postawą kształtuję. Trzeci etap odpowiedzialności. Samaria. Samaria to już nie jest mój najbliższy kraj, ale ten kraj troszkę dalszy. To jest nasze sąsiedztwo. To są ludzie, z którymi nie żyję na co dzień, ale których spotykam i tu, i tam. Czwarty etap to krańce ziemi. Krańce ziemi, czyli cały świat. I myślę sobie, że ta mapa pokazuje nam te różne przestrzenie, w których Pan Bóg mnie stawia i w których przejmuję odpowiedzialność. Ale jest to przede wszystkim odpowiedzialność za świadectwo o Jezusie. Tak jak w tym słowie z Dziejów Apostolskich było powiedziane, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, i aż po krańce ziemi. Te wszystkie przestrzenie stoją przed nami otworem i te wszystkie przestrzenie potrzebują naszego świadectwa o Jezusie. Pamiętajmy, że różne są dary łaski i różne są powołania. W związku z tym każdy z nas będzie powołany do czegoś innego. Ale ważne, byśmy odkrywali te przestrzenie, przed którymi Pan Bóg nas stawia. Te miejsca, za które powinniśmy w Bogu wziąć odpowiedzialność. W liście do Efezjan możemy przeczytać: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, by się nikt nie chlubił. I jak czytałem to słowo, to bardzo często zatrzymywałem się w tym miejscu, nie czytając go dalej. Ale czytając zaraz dalej, możemy zobaczyć. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Czyli Bóg zbawił nas łaską przez wiarę, ale przygotował nam przestrzeń naszego zaangażowania. Przygotował nam przestrzeń naszej odpowiedzialności, przygotował nam taką przestrzeń, w której czekają dobre czyny, które mamy pełnić. I skoro są to dobre czyny przygotowane dla mnie, to znaczy, że one są przygotowane dla mnie. I nie są przygotowane dla mojego sąsiada czy dla mojego kolegi. Bo one są przygotowane dla mnie. W związku z tym, skoro w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg przygotował, abym pełnił, zostałem stworzony, to aby wypełnić Boży plan dla mojego życia, ja muszę odkryć te dobre czyny, które Bóg z góry dla mnie przygotował. Po to, by w nie wejść i po to, by je wypełnić. I to jest właśnie to, od czego zacząłem, gdzie Jezus powiedział: ja nie mogę nic czynić, jeżeli nie widzę Ojca czyniącego. Myślę sobie, że nasze powołanie, nasze wezwanie to po prostu patrzeć i odkrywać, co Bóg przygotował dla mnie, co Ojciec czyni w moim życiu, abym mógł wejść w ten plan i mógł wypełnić to, co Bóg z góry dla mnie przygotował. Pozwoliłem sobie pogrzebać troszkę w różnych dokumentach Kościoła i znalazłem takie przemówienie Ojca Świętego Piusa XII, które w 1942 roku powiedział on do katolickich mężczyzn. Pozwólcie, że przeczytam wam fragmenty tego przemówienia, bo jest ono bardzo znamienne. To będą tylko fragmenty, dlatego że to przemówienie jest stosunkowo długie. Doskonała praktyka cnót moralnych na polu zawodowym przynosi katolikowi, a konsekwentnie i religii, którą wyznaje, szczególne uznanie, a wraz z nim wielki wpływ, który oddziaływuje, nikogo nie obrażając, który pociąga, nie zadając nikomu przymusu, który działa w sposób prawie nieodczuwalny. Taka jest skuteczność nut moralnych, uczciwości i prawości, szczególnie gdy łączy się z nimi sprawność zawodowa, którą się ma na uwadze, do której się dąży i z energią dochodzi. Pamiętajcie, że chrześcijańskie apostolstwo jest różnorodne. Istnieje apostolstwo milczenia i apostolstwo słowa. Apostolstwo przywiązania i szacunku. Apostolstwo przykładu. O, przykład to i przede wszystkim przykład godności chrześcijańskiej. Tutaj jest nałożony stanowczy obowiązek. Jakie bolesne, że tym, co czyni często pole pracy niebezpiecznym i zgubnym, jest nie tyle nagromadzenie złego elementu, co raczej wzgląd ludzki. I tutaj jest taki dłuższy wywód, w którym papież mówi, że bardzo łatwo przystajemy do zła, które nas otacza i zaczynamy zachowywać się tak samo, jak ono nam nakazuje. Zamiast być zaczynem i zamiast powiedzieć, sorry, tak nie będzie, ja będę inny. Ja chcę być wierny Bogu i chcę kroczyć Jego drogami. I dalej papież mówi, dokądkolwiek pójdziecie, gdziekolwiek się zatrzymacie, z kimkolwiek będziecie się stykać, wszędzie ponieście ze sobą godność chrześcijanina, która złączona z godnością zawodową stanowi siłę, ujawniającą się w wielkim wpływie na innych, zdolną obudzić w nich świadomość obowiązków stanu, spowodować zarzucenie poniżającej tradycji marnotrawstwa, sabotażu i nieuczciwych zysków i usunięcie wszelkich przeszkód wywołujących niezależne trudności w dziele społecznej i chrześcijańskiej odnowy. Podsumowując, Pius XII wzywa katolickich mężczyzn do bycia świadectwem w pracy i do wpływania poprzez naszą postawę w pracy na tych, którzy z nami współpracują, których spotykamy w naszej pracy. Zaangażowanie społeczne. Tutaj możemy wyróżnić takie trzy elementy. Po pierwsze, w zaangażowaniu społecznym ważny jest element troski o własny dom. Dlatego, że troszcząc się o otaczające społeczeństwo, tak naprawdę dbam o warunki zewnętrzne, w których funkcjonuje moja rodzina. I to jest element zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia warunków w otoczeniu takich, by moja rodzina nie była zagrożona. Drugi element to jest element troski o braci. I to jest element świadectwa. Świadectwa wobec tych, z którymi się spotykam. I trzeci element to jest element przemiany kraju. To jest taki element, w którym moja postawa wpływa na zmianę ogólną sytuacji w kraju. I tutaj dotarłem do encykliki Pacem in Terris świętego Jana XXIII, gdzie możemy przeczytać między innymi: na tym miejscu raz jeszcze zachęcamy naszych synów, aby brali czynny udział w życiu politycznym i żeby przez społeczną pracę przyczyniali się do powiększania dobra całej rodziny ludzkiej i własnego kraju. Oświeceni chrześcijańską wiarą i kierowani miłością, niech się starają, aby instytucje związane z życiem ekonomicznym, społecznym, kulturalnym czy politycznym nie stawiały ludziom przeszkód, lecz przeciwnie, dopomagały w wysiłku doskonalenia się tak na płaszczyźnie naturalnej, jak i nadprzyrodzonej. Dalej Jan XXIII boleje nad sytuacją taką, w której ludzie inaczej zachowują się w Kościele, a inaczej zachowują się w świecie. W której ludzie w Kościele wydają się być wierzący i bardzo pobożni, natomiast w świecie ich postawy są zupełnie odwrotne. Są to postawy sprzeciwiające się wierze. I papież apeluje bardzo mocno o to, by działanie na płaszczyźnie doczesnej było zharmonizowane z wiarą. Po to, by to, jak postępujemy w świecie, odzwierciedlało naszą relację z Bogiem, odzwierciedlało nasze życie wiarą. I tak myślałem sobie, w jaki sposób przekuć to na naszą praktykę. Więc po pierwsze, myślę sobie, że warto rozglądać się wokoło i patrzeć na świat, który nas otacza. Patrzeć na potrzeby i na sytuacje, które spotykamy. Dostrzegać potrzeby własnej rodziny. Dostrzegać problemy sąsiadów, którzy mieszkają obok. I badać swoje serce. Badać swoje serce. Jakie jest we mnie pragnienie? W jaki sposób to, co widzę, rezonuje we mnie? W jaki sposób to, co obserwuję naokoło, mówi do mnie? I chciałem wam powiedzieć o takich kilku rzeczach, które we mnie dokonały się w ostatnich kilku latach. Otóż ja mieszkam na wsi i mam bardzo dobrze położony dom w ten sposób, że z okna salonu widzę sklep, który jest u nas na wsi. I co widzę pod tym sklepem? Widzę mężczyzn, którzy stoją i piją piwo. Nie to, żebym miał coś do picia piwa, ale jeżeli ja widzę ich stojących cały dzień pod sklepem i pijących piwo, to myślę sobie, że coś jest nie tak z sensem życia, coś jest nie tak z celem, coś jest nie tak z zaangażowaniem, coś jest nie tak z postawą. W związku z tym wymyśliłem. Przyjeżdżał do Polski Donald Tarbit i miał zaplanowane dwa weekendy w Lanskoronie. Weekend dla mężczyzn, a potem weekend dla małżeństw. A w międzyczasie było 5 dni, w których nie miał nic do roboty. W związku z tym wymyśliłem sobie, że ponieważ on był strażakiem, jest emerytowanym strażakiem, to jest świetna okazja, żeby spotkać go ze strażakami. W związku z tym zaprosiłem strażaków z całej gminy. Zjechało się 11 oddziałów strażackich. Przyszli wszyscy na galowo ubrani po to, by spotkać amerykańskiego strażaka. I przyszedł Donald w tak zwanym międzyczasie, w czasie pomiędzy weekendami i powiedział, wiecie, wykonujecie drugi z najlepszych zawodów na świecie. Też go kiedyś wykonywałem, ale teraz wykonuję ten najlepszy. Bo ile kiedyś wyciągałem ludzi z ognia, o tyle teraz wyrywam ich z ognia piekielnego. I to było takie niesamowite świadectwo, że normalnie moje serce rosło. I cieszyłem się bardzo z tego, co się dzieje, aż do czasu, kiedy na końcu można było zadawać pytania. I strażacy zadali pytanie. Jak można ściągnąć z Ameryki używany sprzęt strażacki? I sobie pomyślałem, Super, ale nie o to chodziło. Nie o to chodziło, zupełnie nie o to chodziło. Nie? Ale to był pierwszy krok, który mi pokazał, że naprawdę coś z mężczyznami warto zrobić. W związku z tym zorganizowałem warsztaty dla ojców. W piekarach przy liceum tam dobra infrastruktura była. W związku z tym wszedłem w układ z centrum. I zrobiłem warsztaty dla ojców. Ale jak to się odbyło? Zrodziło się we mnie pragnienie, ale brak mi było wiary. Więc pomyślałem sobie, że jeżeli to jest w Bożym planie, to niech gmina za tym stanie. W związku z tym pojechałem do pełnomocnika do spraw problemów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Liszkach. Pojechałem tam bez wiary, że to jest możliwe. Ale pojechałem, bo miałem przekonanie, że tak mam zrobić. I jadąc tam, to jest około 5 kilometrów, średnio pokonuje się ten dystans w 5 minut. Jadąc tam, zrozumiałem, że ja tak naprawdę przez to, że nie wierzę w to, nie mam żadnego planu i żadnego pomysłu. Ale zanim dojechałem tam, to ten plan się we mnie urodził w ciągu tych 5 minut. Jak pojechałem i porozmawiałem z panem Jankiem i przedstawiłem mu ten plan, on powiedział: kupuję, biorę to. I to było tak niesamowite potwierdzenie tego, że naprawdę jest to w Bożym planie i że powinienem to właśnie teraz zrobić. Kolejny etap, mężczyźni świętego Józefa. Rok po spotkaniu ze strażakami zaprosiliśmy Donalda tutaj do parafii. I tutaj odbyło się pierwsze spotkanie dla mężczyzn. Co dalej? Później okazało się, że w pracy jest również przestrzeń na zrobienie warsztatów dla mężczyzn. I zrobiliśmy takie warsztaty. Co dalej? W pracy na bazie tych warsztatów zrobiliśmy warsztaty wakacyjne. Nie wiem, czy pamiętacie wakacyjne warsztaty wierności www. Czy pamiętacie bardzo męskie wakacje? Czy pamiętacie cel prowadzi nas? W tym roku szykuje się żona. Żona, tak? Żona. W efekcie od kilku już lat co tydzień spotykamy się w pracy na modlitwie. Spotykamy się raz w tygodniu i modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia. I myślę sobie, że to jest niesamowite miejsce uświęcania naszej pracy. Ja tak popatrzę na to wszystko, to tak naprawdę w ten sposób działa, że ja gdzieś w sobie odkrywam pragnienie pójścia w kierunku czegoś z tych rzeczy, nie? I odkrywam to przed Panem Bogiem, że Bóg jest w tym i prowadzi mnie w to i błogosławi mi w tym. I myślę sobie, że najtrudniejszy element to jest właśnie rozeznać to, kiedy moje pragnienie jest tak naprawdę czymś, co Bóg dla mnie przygotował do spełnienia. Ale warto w to wejść, bo można zaniedbać i zgubić. Zaniedbać i zostawić. I nie wejść w coś, do czego Bóg nas wzywa. W tym roku zaplanowaliśmy wakacyjne warsztaty Żona. Żyj odważnie, nie abdykuj. Będziemy chcieli popatrzeć, w jaki sposób odważnie żyć na bazie studium biblijnego do filmu Odważni. Mam nadzieję, że znacie ten film i mam nadzieję, że włączycie się w te nasze warsztaty i że będziemy mogli wspólnie naszą odwagę budować. Częścią praktyki jest też program 72 godzin do zmartwychwstałego życia. I to jest program, w którym, jak widzę, ważne są słowa z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg składa nam, mężczyznom, pewną obietnicę, ale równocześnie daje nam wymaganie, bo Słowo Boże mówi, że 3 razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. I tutaj nie ma przestrzeni na dywagacje, czy mi się chce, czy nie chce, czy jestem wezwany, czy nie jestem, czy powinienem, czy nie, może lepiej poświęcić ten czas na lepsze rzeczy. Ale Bóg mówi, wszyscy mężczyźni ukażą się przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę wtedy narody i rozszerzę twoje granice i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. I mam takie przekonanie, że Bóg jest wierny. Jeżeli mówi, że wypędzi przed nami narody i rozszerzy granice i zapewni bezpieczeństwo i utrzymanie, to dokładnie tak będzie. Jedyne co trzeba, to trzeba, abyśmy wiernie stawali przed Bogiem i wiernie wchodzili w Jego plan dla naszego życia. Z mojej strony to tyle. Chciałem teraz Michała zaprosić.